Radio Kala, wybija rym.
Oto oko. Oko na NGO. Przyłóż ucho i poznaj świat, w którym indywidualizm jest atutem. Ludzie z pasją, rzeczy z duszą, miejsca nowych szans. Oko na NGO. Trzymaj oko i ucho na pulsie audycji Radia Praga. W każdy co drugi poniedziałek miesiąca. O godzinie 18. Zapraszam, Justyna Tawicka.
Radio Praga.
Because the greatest love. to bardzo trudna miłość. Kochać siebie mądrze. The greatest love of all, Whitney Houston. I o tej miłości, i o bezmiłości, i o jej konsekwencjach dziś będzie tu mówione. Ja nazywam się Justyna Tawicka, kłaniam się Państwu nisko, program Oko na NGO, a moim gościem, czy gościnią jest dzisiaj Joanna Gzyra-Iskandar z Fundacji Feminoteka. Bardzo dziękuję Ci, Joasiu, za przyjęcie zaproszenia i powiedz proszę, czy mam mówić gościni, czy gość, i również chcę przedstawić Ciebie jako rzeczniczkę prasową tej fundacji.
Tak, cześć, dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie na rozmowę. Zdecydowanie gościni.
Gościni.
Tak, my w Feminotece jesteśmy, u nas pracują same kobiety, same dziewczyny, jesteśmy taką organizacją kobiecą, feministyczną i feminatywy są nam bardzo, bardzo bliskie, więc zdecydowanie tak.
Fajnie. Joasiu, od 20 lat pomagacie kobietom, które doświadczają przemocy, również i głównie tej seksualnej. To jest bardzo trudny temat do rozmowy, ale wy udzielacie, czy działacie pięknie, działacie mądrze, bo wy udzielacie bezpłatnego wsparcia, zarówno prawnego, jak i psychologicznego, jak i terapeutycznego. Edukujecie, organizujecie różne akcje, piszecie petycje, poniekąd zmieniacie prawo, a na pewno zmieniacie spojrzenie społeczeństwa na ten problem. Ale już podczas naszej pierwszej rozmowy, jeszcze telefonicznej, przed programem, uczuliłaś mnie na bardzo ważne pytanie. Czym jest przemoc? Bo takie pytanie chciałam zadać, ale ty powiedziałaś, uważaj, bo przemoc to nie jest to samo co konflikt. Więc moje pytanie już przeredagowane w mojej głowie brzmi, czym jest przemoc i jak ją odróżnić od konfliktu?
Faktycznie dziękuję też tutaj za przedstawienie naszej organizacji, za powiedzenie właśnie, jak pomagamy i rzeczywiście to wspieranie kobiet w tym trudnym doświadczeniu, jakim jest doświadczenie przemocy, to jest to, czym się zajmujemy na co dzień, co jest dla nas absolutnie najważniejsze i na to poświęcamy najwięcej naszej energii. Przemoc, tak jak powiedziałam, no to jest właśnie bardzo często trudne doświadczenie. Trudne dlatego, że to jest wykorzystanie swojej pozycji, jakiejś swojej przewagi nad drugą osobą, absolutnie świadomie, absolutnie celowo i z taką intencją, aby tę drugą osobę skrzywdzić. Przemoc pojawia się w takich relacjach, kiedy, w których występuje jakaś hierarchia, w których występuje jakaś nierówność. To znaczy, ktoś ma nad kimś jakąś przewagę i tę przewagę wykorzystuje w celu skrzywdzenia tej drugiej osoby. Powiedziałeś też o konflikcie. My mamy takie doświadczenie, że rzeczywiście bywa tak, że te pojęcia są mylone, że gdzieś w rozumieniu niektórych osób zaciera się granica między tymi dwoma pojęciami, więc też powiedziałabym, że konflikt jest wtedy, kiedy osoby skonfliktowane zajmują równe pozycje. Znaczy, to jest jakaś partnerska relacja równa i niekoniecznie tutaj właśnie celem jest skrzywdzenie tej drugiej osoby, tak? Tutaj jakby ten przedmiot sporu może być w ogóle gdzieś zupełnie indziej, gdzieś zupełnie obok. Nie musi tutaj być w ogóle takiej, takiej intencji, więc no to są naprawdę dwie zupełnie różne sytuacje.
Powiedziałaś takie jedno słowo, klucz o intencjach. Czy przemoc zawsze jest intencjonalna?
Tak, myślę, że zdecydowanie tak. Chociaż znaczy jestem sobie w stanie wyobrazić takie sytuacje. My jesteśmy bardzo zaangażowane też w taką kampanię o molestowaniu, stand-up sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych, więc też jakby bardzo często o molestowaniu mówimy i ja tak sobie myślę, że na przykład niektóre przypadki molestowania, chociaż generalnie myślę o tym, że one są przemocą, to myślę, że czasami są podyktowane po prostu czymś takim, że molestowanie jest bardzo powszechne w naszym społeczeństwie. Ono się aż tak trochę neutralizuje. To są bardzo powszechne wzorce postępowania, które czasami wynikają po prostu z jakichś przyzwyczajeń, braku reakcji i może nawet i czasami może nie wiem, nawet z jakiejś bezmyślności. W tym przypadku byłabym gotowa nawet uwierzyć, że nie zawsze tutaj rzeczywiście intencją jest skrzywdzenie kogoś, tylko może ktoś właśnie na przykład nie pomyślał, tylko zawsze tak robił po prostu, tak? Że tak wyrósł po prostu w takich wzorcach. Ale jeżeli pomyślimy sobie na przykład o takich, powiedziałabym, bardziej drastycznych formach przemocy, jak przemoc domowa, przemoc fizyczna, przemoc w różnych formach, taka w bliskich relacjach, przemoc seksualna, w tym na przykład gwałt, no to tutaj nie widzę absolutnie innej opcji i to zawsze jest działanie intencjonalne. Powiem nawet inaczej, to zawsze sprawca podejmuje decyzję, że stosuje przemoc. To nie jest tak, że go poniosło, że miał gorszy dzień, że sobie wypił.
Często padające usprawiedliwienia,
prawda? Dokładnie tak, że musiał gdzieś znaleźć ten upust dla swoich emocji. To nie jest prawda. Jakby nie wierzmy w tego rodzaju stwierdzenia.
Musiał odreagować, miał kłopoty w pracy i dlatego gorszy dzień.
Oczywiście, jesteśmy dorosłymi ludźmi i nawet jeżeli mamy gorszy dzień, coś nas wkurzy, coś nas zasmuci, to mamy naprawdę zupełnie inne metody, możemy zastosować inne metody, inne mechanizmy regulowania sobie tych emocji, a jeżeli ktoś wybiera takie wyregulowanie się, jakim jest no właśnie wyżycie się na tej drugiej osobie, zastosowanie wobec niej przemocy, to to jest jego wybór.
Tak. Joanna, powiedziałaś o przemocy fizycznej, macie też do czynienia z bardzo drastycznymi przypadkami, ale takie pytanie mi się w tej chwili nasunęło, że ta przemoc nie zawsze nosi znamiona, nie zawsze ma siniaki. Jak trudno udowodnić jest przemoc psychiczną, która też pozostawia ślady, prawda?
Zdecydowanie tak. Przemoc fizyczna, tak jak powiedziałaś, no w pewnym sensie może być jakby łatwiejsza do rozpoznania, bo się wydaje taka bardziej oczywista, widoczna, namacalna, tak? I zostawia często też właśnie jakieś widoczne ślady w postaci siniaków, zadrapań, stłuczeń, otarć, czasami jeszcze gorszych uszkodzeń ciała, złamań, wstrząśnień mózgu i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście przemoc może dotyczyć tej też naszej sfery emocjonalnej i psychicznej. I tutaj rzeczywiście jest trudniejsza do takiego zauważenia z zewnątrz, choć oczywiście jest to też możliwe, jeżeli kogoś dobrze znamy, jeżeli kogoś na co dzień obserwujemy i widzimy, że zmienia się nastrój tej osoby, że zmienia się jej sposób funkcjonowania, że się zamyka,
nawet
oddala.
Mówienia, chodzenia, prawda?
Tak, zdecydowanie. Myślę, że to mogą być takie sygnały, które powinny gdzieś tam zapalić nam czerwoną lampkę, jakoś nas troszkę tak uczulić i warto zapytać po prostu w takiej sytuacji, tak, jeżeli obserwujemy coś takiego, czy wszystko u ciebie okej, okay, czy może chcesz o czymś porozmawiać, może się chcesz czymś podzielić, bo faktycznie ta przemoc psychiczna też może mieć bardzo różne formy. Jedną z takich form na przykład jest gaslighting, czyli to jest taki mechanizm, kiedy sprawca podważa własne odczucia tej osoby, którą krzywdzi. Kiedy ona, i celem takiego działania jest podważenie jakby własnej wiary w to, co ja naprawdę czuję, co mi się naprawdę przydarzyło, jakie są moje potrzeby, oczekiwania, moje emocje i celem jest doprowadzenie do takiego stanu, kiedy ja sama sobie trochę nie wierzę.
Manipulacja. Może
ja
sobie, jest
absolutnie,
to manipulacja.
Absolutnie tak, że może ja sobie naprawdę wymyśliłam, może ja naprawdę go sprowokowałam, może naprawdę zrobiłam coś takiego, czym sobie zasłużyłam na to. To są myśli, które mogą się pojawić właśnie, kiedy ktoś stosuje wobec nas tego rodzaju manipulacje, ale tutaj też chcę to oczywiście od razu sprostować. Nie ma czegoś takiego, że zrobiłyśmy coś, czym zasłużyłyśmy na przemoc. Tak. Nie można zasłużyć na przemoc. Zawsze zastosowaniu przemocy winny jest tylko i wyłącznie sprawca.
To jest bardzo wygodne z punktu widzenia i zachowania się sprawcy, jakby przerzucanie poczucia winy na drugą stronę, prawda? I bardzo wiele negatywnych konsekwencji z tego wyrasta, bo niejednokrotnie osoby, które ulegają formom przemocowym, boją się powiedzieć komuś innemu, bo gdzieś w nas z tyłu głowy tkwi, w nich tkwi, to jest moja wina. Czyli nie bójmy się pytać i nie oceniajmy, jeśli zauważymy takie zjawisko. Joanna, powiedziałaś o tym, że przemoc można spotkać wszędzie. Ja teraz chciałabym nawiązać do konferencji Bezpieczeństwo Kobiet w Warszawie. Ta konferencja, drodzy Państwo, odbyła się 23 kwietnia i to była konferencja zorganizowana przez Miasto Stołeczne Warszawa, ale Feminoteka zaistniała tam bardzo mocno. Ja w tej chwili przytoczę dosłownie 3-4 zdania na ten temat, ale będę prosiła Joannę o rozwinięcie, bo była też tam istotnym prelegentem. Przede wszystkim to, co zostało powiedziane przez panią Karolinę Domagalską, również z Feminoteki, warszawianka bezpieczna w klubie. To chodziło o kampanię Bezpieczny Powrót, którą to kampanię Feminoteka prowadzi wraz z Boltem i warszawskimi barami. I jest to bardzo istotne, ponieważ to jest cała akcja edukacyjna, która pozwala nam nauczyć się tego, jak bezpiecznie, no jak to młodzież mówi, imprezować i bezpiecznie wracać do domu. Po szkolenia dla personelu, które uwrażliwiają na różne formy przemocy seksualnej i na możliwość reagowania. Druga sprawa tam omówiona to jest warszawianka bezpieczna w domu, która to omawiała akurat pani Lilianna Religa, również z Feminoteki, i zaprezentowała tam aplikację SafeU, bardzo ważne, istotne narzędzie. To jest odnośnik do potrzeb kobiet, które doświadczają przemocy w domu. I tutaj chciałam też Państwa uczulić i uwrażliwić na ten temat, ponieważ istnieje taki plan awaryjny opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Również te wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronach Fundacji Feminoteka, a ja też obiecuję, że opiszę je w tekście, który będzie później towarzyszył temu podcastowi. I wreszcie teraz docieram do clou tych wypowiedzi, tych programów. Warszawianka bezpieczna w przestrzeni miasta. I tutaj właśnie wypowiedziała się nasza dzisiejsza gościni, ja jeszcze przypomnę, rzeczniczka i dyrektorka do spraw komunikacji Joanna Gzyra-Iskander, która przedstawiła statystyki molestowania w miejscach publicznych oraz wnioski z kampanii bardzo istotnej Stand Up, sprzeciw się molestowaniu, w ramach której Feminoteka prowadzi bezpłatne szkolenia z niekonfrontacyjnych metod reagowania. Trochę się nagadałam, ale to tytułem wstępu i teraz oddaję głos Joannie.
Tak, faktycznie jesteśmy teraz bardzo mocno zaangażowane w kampanię Stand Up sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych, ponieważ te statystyki, o których przed chwilą wspomniałaś, no są naprawdę porażające. Badania Ipsos zrealizowane w Polsce mówią o tym, że aż 77% kobiet w Polsce przynajmniej raz w życiu doświadczyło molestowania w przestrzeni publicznej.
Bardzo smutne statystyki.
No to jest bardzo powszechne doświadczenie, ale muszę powiedzieć, że czasami, kiedy nasze trenerki prowadzą warsztaty, na których właśnie uczymy, jak reagować na molestowanie, i tam przedstawiają w czasie tych szkoleń te statystyki, słyszą od dziewczyn takie niedowierzanie, naprawdę tylko tyle? Znaczy dziewczyny, kobiety często mają poczucie, jakby, że to jest tak powszechne doświadczenie, że ta liczba 77% wydaje mi się aż nieprawdopodobnie mała, co myślę, że też pokazuje właśnie, jak bardzo powszechne jest to doświadczenie, i podejrzewam, że bardzo wiele naszych słuchaczek również miało takie historie na swoim koncie, ja miałam, i bardzo żałuję, że wtedy, kiedy te sytuacje miały miejsce, kampanii Stand Up jeszcze w Polsce nie było, nie byłam po takim szkoleniu i ja osobiście nie wiedziałam, jak na takie sytuacje reagować. Dzisiaj bym wiedziała i mam taką nadzieję, że zachowałabym się inaczej. Zresztą to, co pokazują badania, bardzo często właśnie osoby, które czy to doświadczają molestowania, czy jeżeli są świadkami czy świadkiniami molestowania, nie reagują na takie sytuacje, bo nie wiedzą, jak lub boją się, że agresja sprawcy skupi się na nich. Tak. I to jest oczywiście uzasadniona obawa. My też zawsze mówimy, żeby, jeżeli mamy w sobie gotowość, żeby zareagować, no to oczywiście upewnimy się co do swojego bezpieczeństwa. Mówię o tej sytuacji świadka, świadkini. Czyli widzimy, nie wiem, jedziemy autobusem, jesteśmy w metrze, jesteśmy w galerii handlowej, po prostu idziemy ulicą, widzimy właśnie, że jakaś dziewczyna jest, bo to najczęściej są kobiety, choć oczywiście nie tylko, widzimy, że jakaś kobieta jest molestowana. Oczywiście upewnijmy się najpierw co do swojego bezpieczeństwa. Martwy ratownik nikogo nie uratuje. Tak, oczywiście dbamy tutaj o swoje bezpieczeństwo, nie zmuszamy nikogo do tego, żeby reagować, ale zachęcamy do tego, aby to robić, ponieważ bardzo wiele kobiet, które doświadczyły molestowania, mówią o tym, że w tych sytuacjach, kiedy ktoś zareagował, bardzo im to pomogło, że osoby, które doświadczają molestowania, oczekują, że ktoś stanie po ich stronie, że ktoś pomoże im wyrwać się z tej sytuacji, że im jakoś otworzy furtkę do wyjścia z tej sytuacji, kiedy same nie mogą tego zrobić. Czyli jest takie oczekiwanie, tak, żebyśmy reagowali i reagowały. No i my właśnie proponujemy na tych szkoleniach 5 takich metod. Jest pierwsza metoda, to jest jest Dekoncentruj, która polega na tym, że no tutaj jakby trochę ogranicza nas nasza wyobraźnia, co tak naprawdę zrobimy. Możemy zrobić cokolwiek bez jakby takiego zwracania się bezpośredniego do sprawcy. Możemy na przykład coś upuścić. Możemy na przykład na tę osobę wpaść. Niby przypadkiem tutaj autobus szarpnął i na kogoś wpadliśmy. Możemy podejść i zapytać o drogę albo o godzinę. Cokolwiek nam przyjdzie do głowy, albo możemy podejść do tej molestowanej dziewczyny i powiedzieć: Natalia, chodziłyśmy razem do podstawówki, co ty na to, żebyśmy poszły na kawę? Cokolwiek nam przyjdzie do głowy. Olewamy w ogóle sprawcę, skupiamy się na tej osobie pokrzywdzonej, wyciągamy jakby trochę do niej rękę, żeby ona mogła jakoś się z tej sytuacji wykaraskać. Kolejna metoda, której uczymy, to po prostu dokumentuj. Dzisiaj każda z nas ma smartfona w kieszeni, możemy nagrać filmik, możemy zrobić zdjęcie. To, co ważne, to to, żeby tego nagrania czy takiego zdjęcia nigdzie nie publikować, nawet w naszych własnych mediach społecznościowych, bez zgody tej osoby, która jest tam uwieczniona, utrwalona. Robimy taką dokumentację dlatego, że jeżeli osoba życzyłaby sobie na przykład podjąć jakieś kroki prawne, to będzie miała dowód. Ta metoda łączy nam się z kolejną metodą, którą proponujemy, czyli z metodą dołącz innych. Nie, przepraszam, pomyliłam kolejność, z metodą daj wsparcie po. To znaczy, jeżeli nie znaleźliśmy w sobie gotowości, nie czułyśmy się bezpiecznie w trakcie, kiedy dochodziło do molestowania, możemy podejść do osoby po takiej sytuacji, na przykład kiedy sprawca już z tego przykładowego autobusu czy metra wysiądzie, i zapytać, czy czuje się w porządku. Możemy powiedzieć: widziałam, co się stało, jak się czujesz, czy czegoś potrzebujesz, czy chcesz pogadać o tym, co się wydarzyło. I możemy wtedy powiedzieć: słuchaj, zrobiłam zdjęcie, mogę ci je wysłać, nigdzie go nie opublikuję, może przyda ci się, jeżeli chciałabyś podjąć jakieś kroki prawne, ja mogę być twoją świadkinią w takiej sprawie. Trochę uprzedziłam wcześniej. Czwarta metoda, którą proponujemy, to właśnie dołącz innych. Jeżeli no właśnie z jakiegoś powodu nie możemy albo nie chcemy, nie czujemy się bezpiecznie, żeby samodzielnie zareagować, możemy poprosić kogoś, możemy poprosić inne osoby, które z nami podróżują, żebyśmy na przykład wspólnie zareagowali na to, co się dzieje, ale możemy też podejść do kierowcy autobusu, do ochroniarza w barze czy w galerii handlowej, do barmana albo kierownika sali w jakimś lokalu gastronomicznym czy w barze, do osoby, która powiedzmy w jakiejś danej sytuacji
uczestniczy,
ale zajmuje jakąś taką pozycję, która uprawnia go faktycznie, że ma jakiś taki autorytet, tak? Że może tutaj jakoś zareagować. I nie bójmy się też prosić innych o pomoc, to też jest wsparcie dla tej osoby pokrzywdzonej. I ostatnia metoda, to jest jedyna metoda bezpośrednia, chociaż też można ją wykonać w taki sposób, aby była niekonfrontacyjna, to znaczy dojść do głosu. I tutaj faktycznie to jest jedyna metoda, w której zwracamy się bezpośrednio do sprawcy, to znaczy nazywamy to,
rzecz
co on robi. Tak,
i
jakby pokazujemy tak, że nie ma naszej zgody na tego rodzaju zachowania, prosimy, aby przestał. I czyli na przykład mówimy taki komunikat: widzisz, że ona nie chce ci dać swojego numeru telefonu, więc daj jej spokój. Nie używamy tutaj jakichś wulgaryzmów, jakichś kwiecistych epitetów. Dokładnie. Staramy się tej sytuacji nie eskalować, tylko właśnie raczej ją tutaj wyciszyć, ale też dać znać temu sprawcy, że inne osoby widzą to, co on robi i że nie ma zgody społecznej na tego rodzaju zachowania. I dla sprawców to też jest ważny sygnał, bo sprawcy molestowania no są, użyję takiego słowa, tacy są trochę rozbisurmanieni, no bo właśnie jeżeli nikt nie reaguje, no to oni
wolno,
się czują bezkarni,
to
tak,
wtedy
to wolno.
W głowie
dokładnie
jest
tak.
Wtedy światełko zielone,
dokładnie
że
tak.
Możemy działać. 5 kroków niekonfrontacyjnych metod reagowania, żeby przerwać pewien zaklęty krąg, pewien łańcuch. A propos łańcucha, króciutka przerwa muzyczna, Tears for Fears, Woman in Chains. Nie chcemy łańcuchów strachu, a do naszej rozmowy wracamy już po tej krótkiej przerwie muzycznej.
Thank you.
Tears for Fears, Woman in Chains. Nie chcemy łańcuchów strachu. A piosenka dobrana tematycznie dlatego, że moją gościną jest dzisiaj Joanna Gzyra-Iskander, która, przepraszam, Joanna Gzyra-Iskandar, to jakoś mi wskoczyło, przepraszam Joanna, z Fundacji Feminoteka, która działa bardzo intensywnie, bardzo mądrze i bardzo prężnie, a dziś w programie Oko na NGO rozmawiamy o wszelkich formach zapobiegania przemocy, którą, jak Joanna podkreślała, należy koniecznie odróżnić od konfliktu. My w trakcie tej przerwy muzycznej chwilę rozmawiałyśmy i ja poprosiłam Joannę, czy zgodzi się jeszcze powiedzieć o tych rodzajach przemocy, która nie nosi siniaków, a która bardzo wpływa na nasze życie i jak przeciwdziałać takiemu zjawisku. Mhm.
Tak, już trochę o przemocy psychicznej powiedziałyśmy. Ja mówiłam przede wszystkim o gaslightingu, ale może też warto dodać właśnie, że to mogą być także inne formy takiego psychicznego znęcania się, różnego rodzaju manipulacje, groźby, podważanie naszej wiarygodności, takie podminowywanie naszego
poczucia
własnej wartości, takie budowanie w nas poczucia, że i tak nikt nam nie uwierzy, że nawet nie mamy co szukać się dla siebie pomocy, bo ty jesteś jakąś wariatką, przecież...
Coś ci się wydaje.
Oczywiście, że tak. Natomiast też mimo, że tak jak powiedziałyśmy, to nie jest taka forma przemocy, która zostawiałaby jakieś widoczne ślady, to też nie można jakby bagatelizować ani tej formy przemocy, ani konsekwencji, które ona może mieć dla osoby, która jej doświadcza. I poza tym, że wpływa na nasze relacje towarzyskie, na nasze życie społeczne, na nasze relacje z bliskimi, bo sprawcy przemocy bardzo często izolują osoby pokrzywdzone od otoczenia, właśnie po to, żeby trudniej było tej osobie się tak wyrwać z tej relacji i szukać dla siebie wsparcia. Ale to możemy mówić również nawet o wystąpieniu czy to zaburzeń lękowych, czy zachorowaniu na depresję, czy o zespole stresu pourazowego. To są naprawdę bardzo poważne konsekwencje, które dotyczą po prostu naszego zdrowia, nie tego fizycznego, ale tego psychicznego, które przecież no, też jest sferą naszego zdrowia, o które warto dbać. Także i tutaj też jak najbardziej zawsze zachęcam do tego, żeby bez względu na to, jakiej formy przemocy doświadczamy, żeby szukać dla siebie pomocy, bo są organizacje, są też instytucje, które owszem działają w sposób nieidealny, ale mimo wszystko działają. Zawsze zachęcam do tego, żeby jednak starać się tej pomocy dla siebie szukać.
Jak twoim zdaniem i z twojego doświadczenia wspierać osobę już po przemocy seksualnej? Wiemy, że coś takiego się wydarzyło. Jak ją wesprzeć?
Jeżeli jesteśmy osobą bliską, tak, na przykład moja przyjaciółka, moja mama, moja siostra zwierza mi się, że doświadczyła napaści na tle seksualnym, to, a ja nie jestem tutaj profesjonalistką, tak, nie jestem prawniczką, nie jestem psycholożką, nie udzielę żadnej profesjonalnej porady, to co możemy na pewno zrobić, to zapewnić o tym, że jesteśmy po stronie tej osoby i że jej wierzymy, dać jej się wygadać. To jest też bardzo ważne, to znaczy otworzyć się po prostu i pozwolić tej osobie opowiedzieć o tej historii, o tym, co się wydarzyło. Oczywiście na swoich własnych warunkach, tak jak to ta osoba chce. Niech powie nam tyle, ile chce, bez koniecznych... Tak, dobrze by było, gdybyśmy też tutaj jakby nie zadawali jakichś bardzo szczegółowych pytań.
Nie oceniali, prawda?
Bez oceniania, absolutnie. To też jest szalenie ważne. No i możemy też zaproponować, że możemy wspólnie poszukać dla ciebie pomocy. Bo może będziesz chciała się skonsultować jednak z prawniczką, czy z psycholożką. Może wspólnie poszukamy jakiegoś rozwiązania. Co możemy w takiej sytuacji zrobić. I my też znamy takie sytuacje, kiedy dzwonią do nas osoby bliskie, czy świadkowie, świadkinie przemocy, które chcą się upewnić, czy dobrze rozumieją tę sytuację, albo właśnie co mogą zrobić, jak wesprzeć tę osobę, która tej przemocy doświadczyła. I myślę, że nawet samo to, że osoba z doświadczeniem przemocy może nam zaufać, że jesteśmy jej taką właśnie zaufaną osobą, na którą może liczyć, która pójdzie z nią na policję, czy do szpitala, czy z którą razem poszukacie w internecie numeru do feminoteki, podpowiem, że jest to bardzo dużo ósemek, to już jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, bo kobiety w doświadczeniu przemocy bardzo często czują się osamotnione, wstydzą się też tego doświadczenia, więc jeżeli już się otworzą przed kimś, jeżeli już zdobędą się na to, żeby komuś o tym opowiedzieć, to doceńmy to, bo to jest naprawdę akt dużej odwagi i postarajmy się tę osobę po prostu wesprzeć, stać po jej stronie.
Teraz troszkę druga strona tego samego medalu, bo ujawnianie przemocowców, sygnalizowanie nadużyć potrafi naprawdę spowodować wielkie zmiany, przykładem choćby akcja MeToo. Ale pytanie brzmi, jak ujawnić przemocowca w bezpieczny dla siebie sposób, bo te kobiety wracają do tych jakby newralgicznych miejsc. Prawda? Jak to zrobić?
Tak, no, te powroty są czymś takim charakterystycznym, szczególnie dla doświadczenia przemocy w bliskiej relacji, dla doświadczenia przemocy domowej.
Właśnie.
I tak się po prostu dzieje. Dla osób, które patrzą na takie sytuacje z boku, czasami to jest absolutnie niezrozumiałe. Potrafią sobie pomyśleć, Boże, po co ona do niego znowu wróciła.
I ile razy.
Wiadomo, że ile razy, tak. Natomiast tak się po prostu dzieje z bardzo różnych przyczyn. Czasami to są właśnie te manipulacje czy groźby. Czasami to są obietnice ze strony partnera
ostatni
stosującego
przemoc.
Oczywiście tak, ja już się poprawię, mieliśmy kryzys, wyjdziemy z tego, to już się więcej nie powtórzy.
Daj mi szansę.
Oczywiście. Taki stały zestaw, który niestety czasami działa. Także tak po prostu jest. I też apeluję o to, aby tego nie oceniać, bo to też nie są nasze decyzje, to nie są nasze doświadczenia i naprawdę wiem, że to może być trudne właśnie dla tej osoby takiej wspierającej, ale też pozwólmy osobom, które są z tym doświadczeniem przemocy, żeby podejmowały własne decyzje. Nawet jeżeli my je jakoś tam w swojej głowie oceniamy negatywnie, zostawmy przynajmniej tę ocenę dla siebie. I jak jest z tym odchodzeniem, z tym outowaniem sprawcy przemocy, ujawnianiem tej przemocy? Nie wydaje mi się, żeby była jakaś uniwersalna recepta, jak zrobić to w taki sposób, żeby to na pewno było bezpieczne. Szczególnie, że tutaj, jeżeli mówimy właśnie o przemocy domowej, ten moment, kiedy kobieta decyduje się na odejście ze związku, w którym doświadcza przemocy, jest dla niej paradoksalnie momentem najbardziej niebezpiecznym. Bo ona się wymyka temu sprawcy przemocy, on boi się, że straci nad nią kontrolę, bo przemoc jest o sprawowaniu kontroli, jest o sprawowaniu władzy i sprawca jest gotów zrobić naprawdę bardzo wiele, aby nie dopuścić do tej utraty kontroli, jest gotów nawet zabić, byleby ta osoba od niego nie odeszła, nie zaczęła żyć swoim własnym życiem, na swoich własnych warunkach,
nie
cieszyć się wolnością, tak, dokładnie. Mhm. Więc my jak najbardziej tutaj zachęcamy do tego, aby się przygotować do takiego odejścia. Ten plan awaryjny, o którym wspomniałaś na początku, który jest do znalezienia w internecie, na stronie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich chociażby. Tam są takie bardzo konkretne sugestie, na przykład jakie rzeczy sobie dobrze jest przygotować przed taką ucieczką z domu, ale warto również wcześniej, o ile pozwalają nam na to warunki, skontaktować się na przykład z jakąś organizacją pomocową, taką jak Feminoteka, albo chociażby z jakąś zaufaną osobą bliską, no bo wyjdziemy z tego domu z tą torbą i co dalej? Musimy mieć się gdzie zatrzymać, musimy jakoś dalej funkcjonować. Nastanie ten kolejny dzień, będziemy musiały po prostu jakoś żyć. Dobrze jest sobie tutaj, oczywiście w miarę możliwości, nie zawsze tak się da, ale jeżeli jest taka szansa, to dobrze jest sobie po prostu takie odejście, taką ucieczkę zaplanować, znaleźć sobie bezpieczne schronienie, być może na przykład załatwić sobie nowy numer telefonu, tak żeby sprawca nie miał z nami kontaktu, podać ten numer tylko zaufanym osobom. No są różne strategie, tak jak mówię, zachęcam też do zapoznania się właśnie z tym poradnikiem i ja jestem też w pełni świadoma, że to, co ja tutaj przedstawiam, no to tak może brzmi trochę idealistycznie, bo no w takich sytuacjach, kiedy kobieta decyduje się odejść ze związku, w którym doświadcza przemocy, powinna otrzymać wsparcie. Bez tego wsparcia może być po prostu bardzo, bardzo trudno, bądź może jej się nawet w ogóle nie udać faktycznie z sukcesem raz na zawsze odejść, a system w Polsce no, wymaga dużego dofinansowania, wymaga szkoleń, wymaga bardzo wielu zmian i bardzo wielu takiej polityki naprawczej, ale myślę, że zawsze warto próbować jednak stawać po swojej stronie, nawet jeżeli ten system nie działa idealnie, no to jednak mamy w Polsce chociażby sieć specjalistycznych ośrodków wsparcia, których jest w Polsce 38, mało, no ale jest te 38, prawda? Są ośrodki interwencji kryzysowej, są ośrodki pomocy społecznej, są organizacje, są różnego rodzaju schroniska. Także warto po prostu poszukać sobie takiego miejsca, czy właśnie organizacji, czy osoby, która nas jakoś wesprze w tym procesie odchodzenia.
Wy wspieracie kobiety od 20 lat i jak można wesprzeć was?
Dzięki bardzo za to pytanie, ponieważ rok 2025 przyniósł nam bardzo taką niemiłą niespodziankę w postaci decyzji politycznych zza oceanu, które zaowocowały obcięciem nam dosyć sporej części budżetu, szczególnie na wspieranie kobiet z doświadczeniem migracji, bo cała nasza oferta jest dostępna także w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim, właśnie dla kobiet, które pochodzą z innych krajów, a również doświadczyły przemocy, więc wsparcie też takie od osób indywidualnych jest nam teraz bardzo oczywiście potrzebne i za każde takie wsparcie serdecznie dziękujemy. Można nam po prostu zrobić wpłatę na konto jednorazową lub cykliczną, ale też można przy okazji zrobić coś fajnego, dobrego dla siebie, bo Feminoteka od 3 lat prowadzi manufakturę naturalnych, wegańskich kosmetyków Samodobro, w której to manufakturze zatrudniamy kobiety z doświadczeniem przemocy, migrantki, które dzięki temu usamodzielniają się ekonomicznie, zarabiają swoje pieniądze, co w wychodzeniu z przemocy jest bardzo ważne. Zdobywają też doświadczenie zawodowe, które pozwala im wrócić na rynek pracy albo zacząć jakąś własną działalność. A kupując te kosmetyki, wspieracie też Feminotekę, bo cały dochód z ich sprzedaży wraca do nas po to, abyśmy mogły dalej wspierać kobiety. Także serdecznie zapraszam na stronę samodobro.pl. Tam prowadzimy nasz sklep internetowy. i kupując dla siebie fajny, naturalny kosmetyk z polskich produktów, z polskich półproduktów, robicie coś fajnego dla siebie, ale też pomagacie kobietom, więc tutaj mamy takie dwa w jednym.
Ja też Państwu z mojej strony powiem, że kosmetyki są rewelacyjne. Zobaczcie Państwo już same te zdjęcia. Przeczytajcie o tych kosmetykach i miejcie wrażenie, że myjąc twarz czy dłonie takim mydełkiem, co robicie, jaki przekaz to niesie, co zmywa takie mydełko i naprawdę to oczyszcza, może w ten sposób. Te wszystkie sygnały, drodzy Państwo, świadczą o to, że jesteśmy na pracy, tu się wszystko dzieje równocześnie, bo właśnie jakieś samochody przejeżdżały, więc nie są to zakłócenia, proszę nie regulować odbiorników, ale wracam do tematu. Używając tych produktów zupełnie inaczej, używa się ich niż takich po prostu kupionych w drogerii. Zupełnie inny przekaz. Kiedy człowiek pomyśli, kto je stworzył, dlaczego one istnieją i co też Państwo robicie, używając ich, jakie samo dobro niesiecie w kierunku samego dobra. Bardzo do tego zachęcam. I chciałam jeszcze powiedzieć...
Bardzo dziękuję za te rekomendacje.
Naprawdę nie ma za co. I chciałam jeszcze powiedzieć, korzystając z tego, co można przeczytać na stronach Feminoteki, pamiętajmy, że przemoc to jest powszechne doświadczenie. Gdy widzisz, że coś jest nie tak, nie czekaj, wysłuchaj i nie oceniaj. Przekaż numer do Feminoteki. Ja go sobie tutaj przygotowałam, bo powiedziałaś, że dużo ósemek, więc ja przeczytam, a poza tym jeszcze raz podam. 888-88-3388. I jeszcze raz. 888-88-3388 lub napisz na pomoc@feminoteka.pl. Powoleńku zbliżamy się do brzegu dzisiejszej rozmowy. Moją gościnią była Joanna Gzyra-Iskandar, rzeczniczka prasowa i dyrektorka do spraw komunikacji Fundacji Feminoteka. Bardzo Ci, Joanna, dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za te wszystkie cenne informacje, które powiedziałaś i jestem pewna, że wielu kobietom, wielu ludziom po prostu pomogą.
Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i za rozmowę.
Ja dziękuję jeszcze raz, a Państwa zostawiam w ramionach głosu Beverly Craven, Promise Me, a my obiecajmy sobie, zgodnie z Promise Me, żeby opiekować się sobą i kochać siebie mądrze. Ukłony serdeczne, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie. Pa, pa.
In the morning, and it's starting to get light. Now I'm right where I wanna be, losing track of time. But I wish that it was still last night. You look like you're in another world.
Radio Praga.